ostatnio zacząłem dzielić się z wami z listu Piotra pierwszego i dalej bym chciał w sumie kontynuować, bo jakoś dalej ten list Piotra jest w moim sercu. Bardzo fajny list. Piotr naprawdę ważne rzeczy pisze do ludu Bożego. Tak krótko przypominając, w sumie to nie było kazanie, tylko to było takie w sumie jakby rozpoczęcie, ale Piotr w swoim liście pisze do ludzi wierzących i on mówi, że zostaliśmy odrodzeni ku nadziei żywej przez to, że Jezus zmartwychwstał. Tak pokrótce już teraz po prostu przypomnę, nie będziemy teraz tego rozwijać wszystkiego, ale mamy nadzieję żywą w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy jak ludzie ze świata, którzy żyją bez nadziei, tylko to jest nadzieja, która żyje. Mówi, jesteśmy strzeżeni przez wiarę. Weselimy się z tego, że mamy wielkie dziedzictwo, nieznikome, nieskalane, które jest dla nas już w niebie zachowane. Chociaż, mówi Piotr, że czasem różnymi doświadczeniami jesteśmy dotykani wtedy, kiedy trzeba, żeby nasza wiara okazała się cenna, tak? Cenniejsza niż złoto, które się próbuje w ogniu, czy srebro. I to się wiąże z tym, że człowiek często musi się właśnie wyrzec rzeczy tego świata, nie żyć tak jak ten świat, a żeby być posłusznym Jezusowi po prostu, podobać się Panu, tak? Krótko mówiąc, tak? Mówi Piotr, że Jego miłujemy, chociaż Go nie widzimy, wierzymy w Niego, chociaż też Go nie widzimy. Weselimy się teraz tym wszystkim i przez to wszystko osiągamy cel naszej wiary, zbawienie naszych dusz w Jezusie Chrystusie. Dlatego też mówi, że byśmy okiełznali nasze umysły, byśmy byli trzeźwi, byśmy położyli całkowicie nadzieję w łasce, która nam jest dana w Jezusie Chrystusie, żebyśmy nie żyli według starych pożądliwości, jakie nami kierowały kiedyś, zanim poznaliśmy Jezusa, tylko teraz, kiedy już znamy prawdę, kiedy Jezus otwiera nasze oczy, bo cały czas otwiera na różne sprawy, to żebyśmy za Jego przykładem, mówi, też byli święci, tak jak On jest święty, tak? Czyli krótko mówiąc, żeby Jezus był naszym mistrzem. To, co Jezus mówi, żeby było naszym życiem, żebyśmy szli za tym, co Jezus mówi. To znaczy iść za Jezusem. Mówi też, że nie zostaliśmy wykupieni srebrem czy złotem, tylko drogocenną krwią Chrystusa. I z czego zostaliśmy wykupieni? Z marnego postępowania naszego starego, tego jak kiedyś żyłeś, z tego zostałeś wykupiony i już nie musisz tak żyć. Nie musisz tak żyć, bo Jezus cię wykupił. Możesz iść za Jezusem, tak? I Piotr zachęca do tego, żeby tak czynić. Nie żyć w ciele, ale w duchu, bo to się też równa w tym. Mówi, że dzięki Jezusowi uwierzyliśmy w Boga, bo tak naprawdę bez Jezusa w Boga nikt wierzyć tak prawdziwie nie może, no chyba, że, no wiadomo, można wierzyć, że Bóg jest, tak, mieć jakieś tam o Nim poznanie, ale prawdziwie posłusznym Bogu możesz być tylko, jeśli wierzysz w Jezusa i w Jego Słowo. No tylko Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Dlatego mówi, kto nie ma Syna, nie ma Ojca i nie może się Bogu podobać, tak, tylko czyni Go kłamcą, wręcz odwrotnie jest. Mówi, uświęciliśmy nasze dusze przez posłuszeństwo prawdzie, więc umiłujmy jedni drugich gorąco. Dlaczego? Bo jesteśmy odrodzeni nie z cielesnego nasienia, które umrze, ale z nasienia nieskazitelnego, perfekcyjnego, takie, które nigdy nie umiera. A co to jest? Mówi, to jest to Słowo Boże, które wam zostało opowiedziane, zwiastowane. Czyli to jest Ewangelia o Jezusie, Słowo Jezusa. To jest to Słowo, które trwa na wieki. Mówi, wszystko inne, co jest ciałem, usycha jak trawa, kwiat opada, ale mówi, to jest jedyna rzecz, która przetrwa na zawsze. I mówi, to wam zostało zwiastowane. Jest moc w Słowie Jezusa. Moc ku przemianie życia człowieka, jeśli ktoś słucha i idzie za tym, co Jezus mówi. Ale kiedy już słuchasz to Słowo, to wiesz, że Duch Boży ciebie dotyka. To Słowo działa w sercu człowieka. Kiedy słyszysz Ewangelię, czy kiedy czytasz Słowa Jezusa, to już Jezus działa w tobie. I w sumie chciałbym się skupić głównie na drugim rozdziale, 9 werset, ale przeczytajmy, co tam się dzieje wcześniej. Więc on mówi, że skoro zostaliście odnowieni, odrodzeni przez to Słowo, to mówi, teraz odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Mówi, skoro skosztowałeś, że Pan jest dobry, a wiesz, wszyscy skosztowaliśmy, że Pan jest dobry, zresztą tu za to dziękujemy, o tym śpiewamy i tak dalej, tak, że Pan jest dobry dla mnie i dla ciebie, no bo za co inaczej dziękować, tak, dziękujemy za to, co Jezus dla nas uczynił. Więc mówi teraz, więc zapragnij tego mleka. Co to jest to mleko? No to jest to słowo Pana, które trwa na wieki, tak? To jest te duchowe mleko, czy te związane ze słowem, tak to można przetłumaczyć, niesfałszowane, to jest prawdziwe. Dzięki temu odrzucisz wszelką złość, wszelką zdradę w swoim sercu, wszelką obłudę, zazdrość, wszelką obmowę. To jest coś, co musisz zostawić. Bo jeśli karmisz się czymś nowym i nieskazitelnym, tamto jest do wyrzucenia, tak? To jest stare. Mówi, odrzuciwszy tamto, teraz masz nowe, coś nieskazitelne, coś, co jest niekończące się, wieczne. Skoro żeś skosztował, że Pan jest dobry. I mówi, przeczytamy to z innego tłumaczenia, u nas jest troszkę, bym powiedział, może niepoprawnie, ale też można to normalnie zrozumieć. A mianowicie, przeczytam przykład toruński. I mówi, jak to mleko pić? Jak to mleko otrzymać? Mówi, zbliżając się do Niego. Do kogo on mówi? Do kamienia żywego. Czy do Niego nawet on nawiązuje do tego słowa, które trwa na wieki? Bo Jezus jest tym słowem. Amen. To, co Jezus wypowiedział, to jest jak Jezus, to jest On, część Jego, tak? Więc mówi, zbliżając się do Niego. I on tutaj porusza nowy temat, to jakby nowy temat, nowe określenie Jezusa do kamienia żywego, tak? To już kiedyś rozważaliśmy, ja dzisiaj nie będę rozważać o tym kamieniu węgielnym, ale wiemy tak, że ten kamień jest żywy, to nie jest jakiś zwykły kamień sobie, tak? Mówi on, czyli to słowo, to mleko, to Jezus jest kamieniem żywym i mówi przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ten kamień został odrzucony przez wielu ludzi, szczególnie przez lud Izraela na początku, kiedy Jezus przyszedł, tak? Ale u Boga ten kamień jest wybrany i kosztowny. Czyli mówi, Bóg sobie ten kamień wybrał. Czyli ten kamień ma na myśli, że właśnie osoby Jezusa, tak? To jest dla Niego wybrany i kosztowny kamień. Coś, na czym On będzie budował. Mimo, że ludzie odrzucili. I mówi, i wy sami, mówi do wierzących, jako żywe kamienie jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. Mówi, wy też jesteście jak kamienie żywe. Po co? Do czego jesteście? Jesteście budowani w dom duchowy. Kiedy jesteśmy budowani w dom duchowy? To on mówi, on tu nawiązuje do świątyni, tak? Dom duchowy to jest świątynia Boża. I mówi, to już nie jest świątynia, gdzie są prawdziwe kamienie, tak? I budynek, że jesteśmy w jakimś budynku, ale mówi, że każdy z tych materiałów budowlanych jest żywym kamieniem, tak? Każdy z członków Jezusa Chrystusa jest żywym kamieniem tej świątyni duchowej. I jesteście budowani kiedy? Kiedy zbliżamy się do Niego. Kiedy zbliżasz się do Jezusa, kiedy zbliżasz się do Jego Słowa, kiedy jesteś posłuszny temu Słowu, bo zaraz zobaczymy, to też Piotr cały czas to mówi, mimo że no, musieliśmy trochę no, ten pierwszy rozdział skrócić, ale mówi, zbliżając się do Niego i wy sami jesteście budowani w tą świątynię Bożą, tak? I w kapłaństwo święte. Zaraz będziemy, rozważymy, co to znaczy, że my jako członki ciała Jezusa jesteśmy kapłaństwem świętym, tak? Bo to jest ważne. Po co to jest? By przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. Nie takie jak kiedyś były, że był cały system kapłański, co w sumie tydzień temu Paweł głosił, tak? Gdzie kapłani składali ofiary i tak dalej na przebłaganie ludu. Tam różne były ofiary, już tam nie będę aż tak w to wchodził, ale mówi teraz to już są duchowe ofiary, tak? To nie chodzi o jakieś zażynanie owiec i tak dalej, tak jak kiedyś to było fizycznie, co było tylko cieniem tego, co ma przyjść. Mówi, jesteście budowani w domu duchowy, jesteście kapłaństwem świętym po to, żeby przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. Jeszcze zobaczymy, co to dalej jest. Mówi, dlatego i to zawiera się w piśmie, teraz Piotr cytuje ze Starego Testamentu, tak? Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a wierzący w Niego z pewnością nie zostanie zawstydzony. Mówi, że Bóg powiedział, to jest w sumie z Izajasza, że kładzie na Syjonie, na Syjon to jest w sumie metafora taka Jeruzalem. Jerozolima jest położona na górze Syjon, tam jest miasto Dawida i tak dalej, to jakby, jeśli przeczytamy ze Starego Przymierza, to znaczy, to jest Syjon, to jest Góra Pana. Mówi, kładę tam na Syjonie kamień węgielny. Co to jest ten kamień węgielny? To już też nieraz słyszeliśmy. teraz może tego to się nie używa tak, ale kiedyś jak się budowało budowlę, no to trzeba było najpierw dokopać się gdzieś głęboko na jakąś skałę, na którą cały ten fundament budynku i cały ten budynek był oparty na skale wielkiej, jakiejś tam pod ziemią schowanej, ale musi być na tej skale, tak? Dlaczego? Bo inaczej, jeśli budynek będzie na piasku, to kiedy przyjdzie ulewa, deszcz i tak dalej, jak w Jezusa przypowieści, no to ten budynek się rozwali po prostu, bo ma chwiejny grunt, tak? Cała podstawa się chwieje, to nawet nie chodzi, że tam komin mu odpadnie, wszystko się rozwali, bo od dołu się rozwala, od samego początku. Więc mówi, że Bóg położył skałę, kamień, na którym budowniczy mieli budować, tak? To był jego wybrany i cenny, czy tam kosztowny. I mówi, i wierzący w niego, w ten kamień, czyli w Jezusa i równocześnie w Boga, bo jeśli uwierzyłeś Bogu, że to Jezus jest tym kamieniem węgielnym, tym, na którym masz budować, na którym ma cała budowla być, nie tylko ty, ale cały Kościół Boży zbudowany, to mówi, jeśli wierzysz, to na pewno nie zostaniesz zawstydzony. Na pewno się nie przejedziesz na tym, bo zaufałeś Bogu. Tak? Możesz sobie pomyśleć, a co jak się okaże, że nie wiem, to nieprawda, a może coś tam. Tu mówi, na pewno nie zostaniesz zawstydzony. To jest na pewno prawda, bo sam Bóg tak powiedział. Później apostołowie to potwierdzili, tak? Że tym kamieniem jest sam Jezus. To Piotr to mówił, nawet do faryzeuszy, do całego zgromadzenia, co ich przesłuchiwali. Sanhedryn, tak? Wyznali to przed nim. I mówi, wierzący no, w Boga, tak? Jeśli uwierzyłeś Bogu co do Jezusa, to na pewno nie będziesz zawstydzony. Nigdy, tak? Nie okaże się, że to wszystko na marne, że coś tam, nie wiem, Bóg cię oszuka czy coś. Nie ma takiej opcji. Bóg nigdy nie kłamie. Mówi, nie jest człowiekiem, żeby kłamał. Mówi, zatem dla was wierzących to zaszczyt. Tu nawet używa takiego słowa. To jest zaszczyt dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Kto uwierzył Jezusowi, kto uwierzył Bogu, równa się. To jest dla ciebie zaszczyt. Co to za zaszczyt jest, tak? Bo to znaczy, że to jest coś naprawdę wzniosłego, co jest zaszczytne dla człowieka. Jak przyjmujesz jakiś zaszczyt, nie wiem, że cię odwiedzi, nie wiem, prezydent, no to powiesz, to jest zaszczyt dla mnie, tak? Albo dostaniesz jakieś odznaczenie, tam, nie wiem, żołnierze dostaną virtuti militari czy coś w tym stylu, powiedzą, to jest zaszczyt. Albo inni powiedzą, że to jest zaszczyt z Panem przebywać, bo Pan tam, nie wiem, osiągnął coś tam i tak dalej. To jest coś godnego, coś, co nie jest dla wszystkich nawet. Znaczy, no, można powiedzieć, jest dla wszystkich, ale ci, którzy dostępują tego, naprawdę czują się zaszczyceni, tak? Więc mówi, to dla wierzących jest zaszczyt, ale dla nieposłusznych ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia, o który potykają się ci, którzy są nieposłuszni słowu, na co są też przeznaczeni. Więc mówi, dla nas to jest zaszczyt, bo my uwierzyliśmy Jezusowi, następujemy, mówi tam w pierwszym rozdziale, całe te dziedzictwo nieskalane, niekończące się i tak dalej, to wszystko czeka na was. Zaraz jeszcze zobaczymy, co już teraz Piotr mówi, mamy. Ale mówi, że dla tych, którzy są nieposłuszni, jak u nas w Brytyjce jest niewierzący. Niewierzący będzie nieposłuszny, bo nie uwierzył. Ale mówi konkretnie nieposłuszny. To słowo tam jest takie użyte, apeiteo, ono naprawdę znaczy być nieuległym, nie słuchać, odmówić wiary, nie być przekonanym co do Jezusa, tak? I być nieposłusznym słowu, po prostu. Czyli nie słuchać się. Świadomie odrzucać, tak? Mówi, dla nas, tych, którzy uwierzyliśmy w ten kamień, który Bóg postawił, to jest zaszczyt, ale dla tych, którzy są nieposłuszni Bożemu Słowu, czyli którzy odrzucili to, tak? Bóg mówi, ja stawiam ten kamień. Piotr mówi, tym kamieniem właśnie jest Jezus Chrystus, którego tam wy ukrzyżowaliście, tak? I nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, jak tylko imię Jezus, którym możesz być zbawiony, tak? I on mówi, dla tych, którzy są nieposłuszni, to ten kamień, który odrzucili budujący, stał się, i tak on jest, tym kamieniem węgielnym, na którym buduje Bóg, ale też mówi, kamieniem potknięcia, kamieniem zgorszenia, skałą zgorszenia tu jest. I od ten kamień potykają się ci, którzy są nieposłuszni słowu. Jakiemu słowu? Słowu Jezusa, tak? Nie ma innego słowa. Słowu Jezusa. Ci, którzy są nieposłuszni, oni się potykają o ten kamień. Jak się potykają o ten kamień? Po prostu, no, jest postawiony kamień, Bóg postawił kamień. Jeśli ty go przyjmujesz, budujesz się na nim. Na tym kamieniu, tak? A ci, którzy go nie przyjmują, to potkną się o ten kamień, bo ten kamień jest najważniejszy teraz. Bez tego kamienia nie ma dalej iść, nie? Nie możesz iść dalej poza ten kamień. Po prostu rozwalisz się o ten kamień, bo tak musi być, bo jeśli nie przyjmiesz słowa prawdy, no to się potykasz. Przewracasz się i nie możesz iść dalej. Nie możesz iść dalej za Bogiem, jeśli nie przyjmujesz tego słowa. I to słowo to jest słowo Jezusa, które mamy zapisane w Ewangelii, które nam apostołowie też przekazują w listach. To jest to słowo, które Bóg sam przekazał, no bo to Bóg posłał Jezusa, tak? Więc mówi, oni się potykają o ten kamień, ci, którzy są nieposłuszni słowu, na co są też przeznaczeni, tak? Tam tak naprawdę to nie jest słowo przeznaczeni, to słowo to jest położeni, tam jest tak naprawdę. To nie ma nic wspólnego z czymś, że ktoś został przed czymś naznaczony na to, żeby jego celem było potknięcie się. Tylko czytamy o tym, że ci, którzy są nieposłuszni, no to takie jest ich przeznaczenie, żeby się potknąć, tak? Nie mogą iść dalej, jeśli jesteś nieposłuszny słowu. Nic tu Piotr nie mówi o tym, że ktoś jest przeznaczony, nie wiadomo kiedy, na to, żeby się potknąć. Już od zarania dziejów, przed założeniem świata i tak dalej, że ktoś został przeznaczony do tego, żeby się pnąć o te słowo. Mówi, ci, którzy są nieposłuszni. To słowo konkretnie pokazuje, że jest odpowiedzialność tych, którzy słuchają słów Jezusa, którzy słuchają słów Boga. Więc mówi, oni się potykają. Dlaczego? Bo są nieposłuszni. Po prostu. I 9 werset, ten, co chciałem się skupić na nim, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. I jak czytacie to, no to można sobie pomyśleć, to jest język Starego Testamentu. Nie? Mówi, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. I jak czytacie Stary Testament, no to wiele razy pewnie zastanawiasz się, albo czytasz tą taką zdanie, że jest naród wybrany przez Boga. Wszyscy wiemy, jaki jest naród wybrany przez Boga. Tak? To jest naród Izraela. Jest wybranym przez Boga. I jest bardzo dużo mówione o tym. Na przykład tutaj mamy, to jest 5 Mojżeszowa, 7:6. Tam mamy napisane takie słowa, bo ty, Izraelu, jesteś ludem świętym dla Pana, tak? Boga Twojego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na powierzchni ziemi, abyś był ludem swoim, szczególną własnością moją, tak? Tam jest moim. Więc czytamy, że Bóg sam wybrał jako szczególną własność naród Izraela, żeby był Jego. Później tam czytamy, że Bóg ustanawia Dawida królem. Dawid jakby opowiada szczególną więź Boga z narodem izraelskim i to jest z 2 Samuela, druga księga Samuela, 7 rozdział, 23-24 mówi, a który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu i ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Mówi, to jest naród izraelski. Szczególny lud. Bo mówi, dla kogo, dla jakiego innego narodu sam Bóg wyruszył, żeby ich wykupić z Egiptu. I wiem, że Izrael jest narodem wybranym, po prostu, tak? Tak jest napisane, wiele innych miejsc nawet to mówi. No i to się zastanawiamy wtedy, czy Bóg faworyzuje jednych ludzi, a innych nie. Czy Bóg lubi kogoś bardziej, a innego nie, tak? Możesz się zastanawiać, skoro no Bóg wybrał jednych, to znaczy, że inni, nie wiem, innych nie lubi. Tak lekko mówiąc, tak? Bo tam inni mogą mówić, że jeszcze gorzej robi. Bo mówi Jezus, przecież w Nowym Przymierzu rozciąga swoją miłość na wszystkich, tak? No przecież apostołowie, w Dziejach Apostolskich czytamy, oni idą aż na pogan, na krańce świata, Jezus mówi, nie? Więc czy jest jakaś sprzeczność między tym Bogiem Starego Testamentu a Jezusem? Nie ma sprzeczności, powiem wam, tak? Czy miłość Boga jest tylko, nie wiem, do nas jako tych, którzy nie byliśmy z narodu Izraela, to jest tylko jakiś plan B, awaryjny, bo nie wiem, tamtym się nie udało, więc teraz wami się zajmę, jako takie koło ratunkowe, nie? Jesteście gorsi, ale no niech wam będzie. Nigdzie takiego czegoś nie czytamy, nie? Ale ktoś może pomyśleć, tak? Że są lepsiejsi i gorsiejsi, tak? Jak to mówiąc. Ale pytanie jest, do czego Bóg wybrał naród Izraela? Jaki jest cel ich wybrania? Się zastanawialiście kiedyś nad tym? Czy wybrał ich po prostu, żeby ich zbawić, tak? Żeby dać im życie wieczne i nikomu innemu? Do czego? Nie? No właśnie. Celem wybrania jest nie to, że wy jesteście super lepsi, a inni są beznadziejni i ja chcę ich zniszczyć. Wręcz przeciwnie, powiem szczerze. Celem wybrania jest to, żeby być błogosławieństwem dla innych i być światłem dla innych. I na początku już czytamy, jak Bóg wybiera Abrahama, tak? Jego rodzinę, to jest w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział, od 1 do 3 wersetu i mówi: rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc mówi, że ta rodzina jedna, która jest początkiem całego narodu, to mówi, ona będzie błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi, dla wszystkich rodzin, dla całej ziemi, tak? Nie, że was wybieram, bo jesteście lepsi, ale wy będziecie moją szczególną własnością. Po co? Po to, że chcę błogosławić innych też przez was, tak? I mówi dalej. Historia się toczy, tak? Jest pewien schemat. Bo Bóg zawsze wybiera kogoś dla dobra wielu. Bóg wybawia swój lud z Egiptu. W pewnym momencie prowadzi go na górę Synaj, żeby z nimi ustanowić przymierze, tak? Że teraz no, wy będziecie moi, tak? Moim ludem, jako już oficjalne przymierze. I czytamy tam, na przykład jest to wyjścia, to jest druga księga Mojżeszowa, 19, 5 i 6 i mówi, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, to mówi do Mojżesza, do całego narodu Izraela, który wykupił z Egiptu, który wywiódł z Egiptu. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Mówi Bóg, moja i tak jest cała ziemia, ale wy będziecie szczególną moją własnością, jeśli będziecie słuchać tego wszystkiego, co wam powiem, bo chcę, żeby tak było. I mówi, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom Izraela. Tak? I mówi, wy będziecie mi królestwem kapłańskim. Tak? Co to znaczy, że oni są królestwem kapłańskim? Po co to jest w ogóle to kapłaństwo? Tu już Paweł w sumie mówił tydzień temu, co jakby głównie, co, kim był najwyższy arcykapłan, tak? I jakby jak to się ma odzwierciedlenie w Jezusie. Ale co ci kapłani robili, tak? Bo oni po coś byli, ci kapłani. I ja sobie zanotowałem tam jakby, czym oni się zajmowali, ci kapłani. I przeczytamy, że oni przede wszystkim byli przy składaniu ofiar. Były różne ofiary, tam Bóg zarządził różne ofiary. Nie wchodzimy już w to wszystkie, ale były ofiary przebłagania, ofiary dziękczynne i tak dalej. Nikt nie mógł sobie sam tak po prostu pójść na ołtarz, nie wiem, położyć sobie owce, zarżnąć i tak dalej i zrobić to samemu, bo wierzę, żeby umarł, bo Bóg by go dosięgnął, bo Bóg wyznaczył, że tylko kapłani mają to robić, tak? Jeśli oczywiście za tą przebłagalną za grzech i tak dalej, tak? Albo wejście tam, bo wiadomo, były ofiary dziękczynne i to każdy mógł złożyć i te kadzidło i tak dalej, ale oni pomagali składać ofiary, było ich zadaniem utrzymywanie czystości rytualnej, oni dbali o to, żeby były przestrzegane i egzekwowane prawo, tak? Żeby ludzie byli czyści rytualnie przed Panem, tak? Żeby mogli przyjść przed oblicze, tak? Żeby mogli przyjść tam przed namiot zgromadzenia, czy później do świątyni. Oni jakby o to dbali, żeby wszyscy ci ludzie no, znali to, jak być czystym rytualnie, albo co ich czyni nieczystym. Oni błogosławili lud. To jest takie specjalne błogosławieństwo aronowe. Tak? Oni udzielali tego błogosławieństwa. To jest te, niech Pan, już też sobie zapisałem, zawsze zapominam tego jednego. Mówi, o, niech Cię błogosławi Pan, niech Cię strzeże, tak? Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Cię obdarzy łaską. Niech zwróci Pan ku Tobie oblicze swoje, niech da Ci pokój, szalom, tak? To kapłani, to było ich takie oficjalne błogosławieństwo, tak? Oni jakby tym się zajmowali, tak? Oni nauczali prawa też, nie? Nauczali lud tego, jak przestrzegać prawo Pana, nie? Jak się trzymać tego, co Bóg powiedział, nie? Co jest dobre, co nie jest dobre. Oni byli też sędziami, odgrywali rolę sędziów, żeby rozsądzić na przykład, co, jak powinno być zrobione, albo jak nie powinno być, też według prawa oczywiście to wszystko, tak? Oni też dbali o zapalanie i utrzymywanie światła w menorze. Tym świeczniku, który był w świątyni, żeby zawsze paliło się światło. To dbali o to oni, tak? Jako ci kapłani. Zarządzali ofiarami, dziesięcinami, mieli nadzór nad świętami, tym jak Jom Kippura, radcy kapłan między innymi właśnie wtedy, nie? To jakby oni. No i utrzymywanie świątyni i obrzędów wokół świątyni. Oni przy tym wszystkim chodzili, tym się zajmowali. Byli jakby ludem, który, można tak powiedzieć, pośredniczy innym, żeby się zbliżali do Boga, nie? Szczególnie no to ten arcykapłan, jako ten pośrednik, co wchodził właśnie, co tydzień temu było powiedziane, jako jedyny ten miejsce najświętsze i składał tą ofiarę przebłagalną za cały lud. Ale jakby królestwo kapłańskie, oni mieli być od tego, mieli być tymi ludźmi, którzy będą nauczać, jakie są Boże prawa, tak? Mieli prowadzić lud. I nie tylko lud, bo mieli być światłem dla narodów, tak? Oni mieli swoim życiem, tym według prawa Bożego, pokazać, że są oddzieleni dla Pana i pokazać innym, jaki jest Bóg. Że jest dobry, że jest miłosierny, bo to jest ogólnie tak naprawdę w prawie. No, Jezus interpretuje, jak jest w prawie. Ludzie później źle to zrobią. Mówi, mają być narodem oddzielonym, mają wiernie reprezentować Boga poprzez sposób, w jaki żyją, tak? Bo o to chodziło w prawie. Czyli nie chodziło o to, że Izrael jest wybrany do zbawienia jako jedyny, tylko w naszym pojmowaniu tego zbawienia, że ktoś, nie wiem, idzie do piekła, a ktoś będzie szedł do nieba, tak? Ale byli wybrani, żeby mogli pokazać, kim jest Bóg dla innych. I jakby zbawienie nas jako nieżydów to nie był jakiś plan B, koło ratunkowe, bo tamtym się nie udało coś i trzeba było sobie znaleźć jakichś innych, tak? Tylko to było od samego początku planem. Że ja, ty, co nie pochodzimy z tego narodu wybranego, to od początku było planem, że Bóg chciał dojść do nas wszystkich, tak? Amen. Tylko przez naród Izraela, tak? Oni mieli być tym światłem. Co niestety im się nie udawało za bardzo. Bycie tym światem, bo często, no, jak wiemy, tutaj czytając Biblię, ich postępowanie było taką sinusoidą. Raz przychodził dobry król, który słuchał się Pana i wszystko szło dobrze, później on umierał, za jakiś czas oni zapominali, co Bóg dla nich zrobił, szli tam w bałwochwalstwo, łączyli się z innymi narodami, brali te córki dla nich i później oddawali cześć tym innym bogom. Tych innych narodów, których mieli tak naprawdę być dla nich światłem, a te narody wciągały ich w swoje brudy i wierzenia. Nie? I w pewnym momencie prorok Izajasz zapowiada, przez Boga oczywiście, że wzbudzi Mesjasza, jedną osobę. Tak? Spośród wielu wybraną osobę, wybranego jednego Mesjasza, który to on objawi światu, jaki jest Bóg. I ten Mesjasz, czytamy, będzie światłem dla narodów. To jest Izajasza 42, 6 werset. Czytamy. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Jak Żydzi to czytają, no to pomyślą sobie, światłem dla narodów, tak? No tak, tak był plan od początku. I Bóg, ja powołam Mesjasza i On będzie tym, który oświetli, tak? Nie tylko Izraela, nie tylko ten naród wybrany, ale dla narodów, dla tych, którzy nie są z narodu Izraela. Nie? Mówi też Izajasza 49, 6. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemienia Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc Ustanowiłem Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Czyli mówi, mi to jest, Bóg mówi do Jezusa, jakby, mi to jest za mało, żeby tylko oni byli tymi, którzy będą mieli to błogosławieństwo. Ja chcę, żebyś był też światłością dla pogan, dla narodów, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi, tak? Czyli na całą ziemię, nie tylko na jakiś określony obszar geograficzny. Czy mówi, ja chcę, żeby to zbawienie, to jaki jestem, żeby to wszyscy widzieli. Bo taki był plan od początku. Jezus nazywa siebie, jak przychodzi w Ewangelii Jana, światłością świata. Tak? Ci, którzy go słuchają, mówią, że ty sam o sobie świadczysz. Tak? Ale Jezus, on wie, kim jest. Jezus wie, że jest tym, który właśnie Ojciec go posłał. Nie? Mówi, ja jestem światłością świata. Kiedy innym mówi, jak mają głosić apostołom 12, tak? Kiedy odchodzi, no to w Dziejach Apostolskich czytamy w słowach Jezusa. Mówi, Panie, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Będziecie mi świadkami wszędzie. Oni chyba jeszcze tego nie rozumieli wtedy. Bo pamiętacie, że później w dziejach jest wielkie też oburzenie, kiedy na przykład Piotr poszedł do Korneliusza. Jak to jadał z nim i przebywał z nim. Wtedy się okazuje, że przecież Bóg też chce tak samo im, tym nieżydom, uczynić tą błogosławieństwo i łaskę tak samo jak i nam. Dając tak samo Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. Nie? Jakby nie uczynił żadnej różnicy pomiędzy nimi a nami. Bo teraz jest też dla nich. Czyli dla nas, bo my jesteśmy, że tak powiem, takim Korneliuszem. Do nas też musiał Jezus przyjść jako światłość świata. I to było jego planem od samego początku, bo Bóg jak wybiera, to mówi, on jest włączający w tym wyborze. To nie jest wybór po to, żeby tych ratować, a tych potępić, tylko tych wybieram po to, żeby byli błogosławieństwem dla innych, tak? Tych wybieram, żeby oni byli światłością narodów, tak? Mówi do uczniów swoich, że wy jesteście jak miasto te świecące, tak? Nikt nie chowa światła pod koc i tak dalej, tylko wy macie świecić. Dlaczego? Bo w was jest Jezus, tak? Bo ja jestem, mówi, światłością świata, ale jeśli Jezus jest w tobie, jeśli jesteś pełen ducha, jeśli idziesz za Jezusem, to ty świecisz, tak? Odbijasz światło Chrystusa, tak można powiedzieć. Jesteś po prostu Jego przekaźnikiem. Dlaczego? Bo Jezus mówi, jesteśmy teraz ciałem Chrystusa. Tak mówi apostoł Paweł. Głową jest Chrystus, my jesteśmy Jego ciałem. Głowa decyduje, myśli, gdzie teraz idziemy, co teraz robimy, do kogo teraz idziemy. Ciało musi słuchać się głowy. Tak? Czyli idziemy, dobra, stopy idą tu. Tak jak dzisiaj mama, siostra wspomniała. Tak, że, że Pan nakazał, tak? Że iść do tej osoby, tak? Więc jeśli jesteś połączony z głową, z Jezusem, no to, to musisz pójść, tak? Jeśli chcesz być posłuszny słowu. Możesz być nieposłuszny, tylko to już twoje konsekwencje, tak? To już twoje będzie sprawa, tak? Jezus wierzy, że, wiecie, Jezus jak chce kogoś ratować, to znajdzie sługę, który to uczyni. Lepiej, żebyś to był ty, bo potem może być ci przykro, jak zobaczysz, że Jezus do czegoś cię powoływał, a później ktoś inny to zrobił, bo ty nie chciałeś. Czasem tak miałem. To jest takie, że człowiek od razu sobie pomyśli, wiecie, to nie jest takie, że o, ty beznadziejny człowieku i tak dalej, tylko widzisz, chciałem ciebie posłać, tak? Ale nie chciałeś, więc musiałem znaleźć kogoś innego, kto wypełni moją wolę. To nie znaczy, że jesteś już odrzucony na zawsze, nie wiem, przeklęty i tak dalej, ale... Ale mogą być z tego różne konsekwencje. Zawsze z nieposłuszeństwa słowu są konsekwencje. Tak samo jak z posłuszeństwa słowu są konsekwencje. Tak? To nie jest tak, że coś zawisa w próżni i nic się nie dzieje po prostu. Więc widzimy to, jaki Jezus jest. Tak? Jezus na przykład przychodzi i daje się poznać Samarytance, tak? Która nie jest z narodu przecież Izraela. Oni się odłączyli od narodu Izraela. A mimo to Jezus najpierw pokazuje się jej, a później ona świadczy o Jezusie kolejnym osobom, tak? Oni później mówią, że my już wierzymy nie dlatego, że ty nam powiedziałaś tylko, ale że sami żeśmy doświadczyli i usłyszeliśmy już od Jezusa samego, nie? Ale Jezus przychodzi do ludzi, wybiera, posyła, idź po kolejnych, tak? Idź po kolejnych. Dlaczego zostali wybrani 12 apostołów, tych głównych, którzy byli najbliżej Jezusa? po to, żeby oni, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, szli i głosili dobrą nowinę aż po krańce świata, tak? Bo chcę być światłością dla wszystkich narodów. Oni mieli naśladować Jezusa, tak? I to im się udało. Bo my wszyscy tutaj jesteśmy tego owocem. Owocem tego, tej woli Bożej, tak? Tego, że Bóg chciał pobłogosławić wszystkich. I pełno Nowy Testament zawiera takich fragmentów. I dlatego Piotr, tak, kiedy pisze, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność. No to wszyscy myślą, jest, super, tak, jesteśmy wybrani, jesteśmy święci, tak, tutaj nabyci na własność, bo nas kupił. Jezus swoją krwią czytamy, że nas kupił i cieszymy się fajnie tego, ale on mówi, że to jest w jakimś celu, tak? To nie tylko po to, żebyś po prostu stał, fajnie się cieszył i po prostu, no wiadomo, cieszymy się z tego, to nie jest nic złego cieszyć się z tego, że jesteś odkupiony przez Jezusa, że jesteś człowiekiem, który idzie za Jezusem, który jest zbawioną osobą, nie? To nie jest nic złego. Ale mówi, po co to jest? Abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. To wybranie, to królewskie kapłaństwo, bycie narodem świętym, nabytym na własność, to jest po coś. Po to, żebyś ty kontynuował dalej to, do czego Jezus posłał innych, tak? Posłał swoich uczniów, to, co Jezus uczynił, aby innych przyprowadzić, tak? Mówi, to nie tylko ty jesteś, nie? Jest fajnie, cieszymy się, tak? Mamy wielkie, te, mówi, nieskalane dziedzictwo przygotowane i tak dalej. Już teraz, mówi, to nie musisz czekać tylko na to, co będzie, już teraz, mówi, jesteś narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty. Kogo? Tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. Kto nas powołał? Sam Bóg przez Jezusa nas powołał, tak? Bo Jezusa usłyszałeś słowa. Ktoś ci kiedyś zwiastował Ewangelię o Jezusie. Usłyszałeś słowa dobrej nowiny i przyjąłeś Jezusa, tak? I widziałeś, że Jezus cię naprawdę odkupił swoją krwią, że zmywa twoje grzechy. Więc mówisz, on jest wspaniały, on jest kochany. Masz rozgłaszać jego cnoty. Co to są cnoty? To takie jest bardzo, nie wiem, średniowieczne słowo, tak? Ale to oznacza charakter, atrybuty, takie, no to jaka ta osoba jest, która ciebie powołała z ciemności. To mówi, ty idź i ogłaszaj tego, który cię powołał, tak? Bo mówi, pierwsze co on zrobił, wyciągnął cię z ciemności. Zawołał cię, bo żyłeś w ciemności. To znaczy, że byłeś tam, gdzie nie ma światła. On nadeszło światło, Jezus nadszedł, właśnie kogoś posłał, kogoś słyszałeś, jego naczynie, tak? Usłyszałeś to słowo nieskalane, niezniszczalne, przez które Jezus zaczął robić pracę w twoim sercu i mogłeś zostać przeniesiony do tego przedziwnego światła, tak? I żyć w świetle dalej, w świetle Jezusa, to znaczy jak żyć w świetle Jezusa, tak? Jezus jest światłem. Dlaczego? Bo On nam oznajmił prawdę, tak? Oznajmił nam, jak, czego Bóg chce tak naprawdę. Wola Boża jest w tym, co Jezus powiedział, tak? Dlatego tutaj On mówi, tak bardzo też naciska Piotr o to, że wierzący w Niego, a przeciwieństwo wierzących są ci, co są nieposłuszni, tak? Dlatego mówi, odłóżmy to wszystko, co stare, tak? Odłóżmy tą złość, odłóżmy tą obłudę, czy hipokryzję, mówię, kłamstwo, zdradę, zazdrość, wszelką obmowę. Zostawcie stare życie, nie żyjcie tak, jak wcześniej żyliście. Dlaczego? Tylko bądź posłuszny temu światu, słowu Jezusa, nie? Temu, co słyszysz, bo Jezus ciebie pociąga, Jezus do ciebie mówi, teraz, w tym momencie. Dlatego mówi, obudź się, który śpisz, jeśli śpisz, tak? Co się stanie, jak się obudzisz, kiedy słyszysz słowa teraz, tak? Czy kiedy Paweł pisał te słowa i on mówił do tych ludzi, obudź się, który śpisz. Co się wtedy stanie, jak się obudzisz? Otrząśniesz się z takiego swojego, nie wiem, może życia w świecie, że jesteś taki, wiecie, trochę w świecie, trochę tu, właśnie tak jak było wspomniane. Jak się obudzisz, to co? To ci Chrystus zajaśnieje. To wtedy będziesz, zobaczysz prawdziwe piękno i prawdziwe światło i będziesz mógł iść za tym, który oddał swoje życie za ciebie, tak? Który ciebie wykupił, który mówi, zostawił z niebiosa to wszystko, tą chwałę, co miał Ojca, przyjął postać sługi, ze wszystkiego się ogołocił dla ciebie, nie? Więc mówi, no to zostaw to wszystko, co stare. bo teraz jest nowe, niezniszczalne. Jest wielkie, wielkie przyszłość przed nami, nie? Dziedzictwo wielkie. A mówi, a teraz już jesteście narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Dlaczego jesteśmy królewskim kapłaństwem? Dla kogo jesteśmy tym kapłaństwem? Przecież nie jesteśmy sobie po prostu tylko ja i mój Bóg, tak? My mamy być jak dla innych. Kapłani dla innych. Właśnie tacy, co pośredniczą, co przychodzą i innym oznajmiają, tak? Tym, którzy potrzebują słyszeć słowo Jezusa, którzy potrzebują ratunku, dalej są w tej ciemności, to ty jako te królestwo kapłańskie, bo to nie mówi, że my jesteśmy arcykapłanem, Jezus jest arcykapłanem, tak? Ale mówimy, jesteśmy królestwem, należymy do królestwa Bożego, tam gdzie Bóg jest królem, czyli Jezus jest królem, tak? To nieraz śpiewamy takie slogany, tak? Że Jezus jest królem, ale to jest prawda i to jest rozumiane przez to, że Jezus ma królestwo swoje. Wszystko zostało poddane Jezusowi, tak? Ojciec wszystko mu dał. Dał mu wszystkie królestwa, cała ziemia, to wszystko należy do niego. On jest królem całej ziemi, czyli rządzi, jest szefem, tak? A jeśli ty jesteś częścią tego królestwa, należysz do Jezusa, to masz specjalne powołanie bycia kapłanem dla innych. Czyli jak możesz pośredniczyć między Jezusem a tym? Powiemy, no nie ma ani jednego, jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, tak? I to prawda, to jest Jezus. Więc ja jakby nie insynuuję sobie prawa, czy nie wiem, jakiejś wielkiej chwały, że ja coś komuś, no tutaj, jak to się mówi, no... pośrednicze. To bardziej jest to, że ty jesteś posłany i po prostu rozgłaszasz słowo Jezusa, nie? Rozgłaszasz to, jaki on jest, jaki ma charakter, co uczynił dla każdego człowieka. To jest twoje kapłaństwo, nie? Więc masz jakąś funkcję w tym królestwie. Tą funkcją jest to, że masz iść za Jezusem, pierwsze co, i być światłem też dla innych. Odbijać to światło, które otrzymałeś od Jezusa. Tak. Dzielić się dalej tym, co masz od Niego. Nie jesteś tylko ty i Jezus. Czasem takie coś, możemy popaść w takie coś, że tylko ja i mój Pan. Ten mój Pan. I tak, wiecie, jest fajnie tak razem, kiedy jesteś z Jezusem w swojej komorze modlitwy i to jest naprawdę błogosławiony czas, ale to jest po coś. Różne są powołania, tak? Żeby się Kościół budował, bo ten Kościół ma wzrastać, tak? Kościół, nie budynek, tak? Tylko tu już było wspomniane, dom duchowy. To jest duchowa rzeczywistość. On się składa ze wszystkich osób, które mają Ducha Chrystusa, które wierzący są w Jezusa, którzy idą za Jezusem. Ten dom duchowy składa się z tych wszystkich ludzi, tak? Czy mieszkają w Polsce, czy w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, czy gdziekolwiek, będą częścią tego duchowego domu, którego... najważniejszym elementem jest Jezus, tak? I tu jakby Piotr, on tak ukazuje to trochę jakby, podobnie jak Paweł, nie? Kiedy mówi, że Jezus jest głową Kościoła, a wszyscy są członkami, bo Paweł też mówi o tym, że nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was, tak? Paweł to samo naucza, tylko Paweł naucza jakby Jezus jest od góry, od głowy i wszystko idzie w dół, a tu jakby Piotr mówi, od dołu, tak? Jezus jest fundament, jest ten najważniejszy, który trzyma cały dom, tak? I wszystko idzie dalej, na nim się buduje. Więc nie ma kościoła, jeśli ktoś nie buduje na Jezusie. Co to znaczy budować na Jezusie? Znowu nasuwa się pytanie, tak? Bo to jest takie pytanie wchodzi i tak dalej. Często rzucamy takimi słowami, takimi związkami biblijnymi, frazeologicznymi, że po prostu czasami później ktoś nie wie, co to znaczy, tak? I po prostu się mówi. Budować na Chrystusie. Sam Jezus powiedział, co to znaczy budować na Chrystusie, a mam wrażenie, że powtarzane to jest chyba co tydzień. To znaczy słuchać i wykonywać to, co On mówi. Słuchać Jego słowa i żyć tak, jak Jezus mówi. Mówi, to jest wtedy mądry budowniczy, mądry budujący. Piotr mówi, że my wtedy jesteśmy budowani w ten dom, kiedy zbliżamy się do Jezusa, tak? Zbliżając się do Niego, do tego kamienia żywego. To jest żywy Bóg, żywy człowiek, żywy Jezus. To nie jest książka. Nie jest zbiór zasad jakiś po prostu. Nie wiem, jak książka kucharska, bo czasem się porównuje, że Biblia to nasza instrukcja do życia. Nie Biblia jest naszą instrukcją do życia, tylko Jezus jest tym, który nam powiedział, jak mamy żyć, a Biblia nam spisała słowa tego Jezusa, tak? To jest po prostu, masz do czynienia z tym, co Jezus powiedział. Z żywym słowem, dzięki któremu jesteś budowany w dom duchowy i pijesz to mleko, dzięki któremu masz wzrost. Bo dzieci potrzebują rosnąć. Nie potrzebują zostać na zawsze dziećmi i być takimi po prostu słodziakami do przytulania i tak dalej. Ale potrzebują rosnąć, tak? Rozwijać się. Po co? Żebyśmy byli bardziej podobni na obraz Syna Jezusa Chrystusa. Tak? Taki jest cel Ojca. Żeby te dzieci, które zaczęły iść za Jezusem, żeby cały czas wzrastali w obraz Jezusa Chrystusa. Co to znaczy w obraz? Nie wiem. Nie, przecież nie zmienisz swojego wyglądu, że nagle będziesz, nie wiem, wyglądał jak Jezus z filmu albo coś w tym stylu. Masz być podobny według postępowania Jezusa, tak? Na tym polega bycie podobnym do Jezusa. Bo nie wiesz, jak On wygląda, co to za różnica. Dla Ojca to nie ma znaczenia, jak, czy wyglądał tak, czy nie wyglądał tak. To jest znaczenie, czy słuchasz i czy wykonujesz, czy żyjesz, czy jesteś posłuszny prawdzie. Bo to jest posłuszeństwo prawdzie. Jezus powiedział prawdę. Ja sam mówię, On mówi sam, ja jestem prawdą. Dlaczego? Bo On uosabiał to. Więc jeśli jesteś posłuszny prawdzie, to jesteś człowiekiem duchowym, odżywiasz się, rośniesz w ten duchowy dom, jesteś coraz bardziej podobny na obraz Syna Jego, Jezusa Chrystusa, do czego jesteś też przeznaczony, tak to jest nasze przeznaczenie, do czego nas Ojciec przeznaczył, bo chciał mieć, żeby Jezus był pierworodny i miał wielu synów, tak, i córki, którzy będą jak On. Bo Ojciec się zajmuje swoim Synem, tak, krótko mówiąc, jak mówi Jezus, że ja jestem krzewem winnym, mój Ojciec jest winogrodnikiem, tak. Winogrodnik zajmuje się krzewem i wszystkim tym, co jest przyłączone do krzewu. Jeśli coś nie jest przyłączone do krzewu, to on się tym nie zajmuje. Dla niego się liczy, żeby krzew wzrastał, tak? A krzew wzrasta, kiedy winorośle i tak dalej, to wszystko rośnie, bo się odżywia z krzewu, tak? Jest krzew ma korzeń, ciągnie wodę, związki jakieś tam odżywcze z ziemi, przekazuje to dalej w te gałązki i tak dalej, te gałązki rosną, później się oczyszcza, tak? Taki ogrodnik, winogrodnik, ale tak naprawdę no to winogrodnik dba o ten krzew, żeby on dawał owoc. Dlatego Jezus ma być naszym wszystkim, tak? Ma być naszym Zbawicielem, Panem, Mistrzem, Rabbi. To, co sobie nie wiem, myślisz, to jest, zawsze jest dla nas wszystkim. Tym, co dobre oczywiście. Więc nie jesteś po prostu sam dla siebie, tylko i wyłącznie. Chociaż jest to naprawdę błogosławione, tak? I to nic, nie jest to nic złego, bo przecież Jezus ciebie uratował, ale też jesteś w królestwie, w kapłaństwie po to, żeby dalej mówić o tym. Rozgłaszać, mówi tam jest napisane, rozgłaszać to, jaki jest Jezus i to, co On dla ciebie uczynił. Bo mówi, wy dawniej nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Boga. Nie objęci miłosierdziem byliście, ale teraz zostaliście miłosierdziem objęci. Więc mówi, nie było dla ciebie kiedyś tego wszystkiego. Nie było dla ciebie tego błogosławieństwa, które było tylko dla narodu Izraela, tak? Wtedy dla nich. Które miało dalej pójść, ale jeszcze wtedy nie było. Ale teraz już to jest, tak? Nie musisz na to czekać, bo już Jezus przyszedł, tak? Jezus już to zapewnił. Jesteś objęty miłosierdziem, chociaż kiedyś nie było tego, ale teraz już dzięki Jezusowi jesteś. Mówi, umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Mówi Piotr, że skoro tak jest, że jesteście narodem świętym, wybranym, tak, wykupionym ludem, królewskim kapłaństwem, to mówi w takim razie, umiłowani, proszę was, abyście żyli jak ci, którzy no, nie mają ojczyzny, to jest takie obcy w tym kraju, obcy w tym świecie, tak? To są ci, którzy nie identyfikują się tutaj ze światem, ale są jakby tymi, którzy przechodzą. Nie? Uchodźcy po prostu. To jest ten czas, kiedy my tutaj żyjemy, ale nasza ojczyzna jest tam, gdzie Jezus. Mówi, ja proszę was, abyście właśnie byli jako obcy i wychodźcy, a nie jako mieszkańcy tego świata, jako ci, którzy tutaj, dla nich to jest tylko to, co się liczy, co już było na początku wspomniane. Czy jesteś gotowym człowiekiem? Czy to całe, wiecie, uda bogactwa i życie, cielesność, czy to wszystko tak przytłumia twój umysł, twoje serce, że nie jesteś w stanie myśleć o Jezusie, tak? Nie jesteś w stanie wołać do Jezusa, tak? Bo czasami tak może być, nie? Że człowiek po prostu jest tak tym wszystkim zajęty, tym całym życiem i tym wszystkim, co się dzieje tutaj na ziemi, że w ogóle nie myśli o Jezusie i o tym, co on powiedział. Więc mówi, ja chcę, żeby tak nie było wśród was. Mówi to samo w sumie, tylko innymi słowami, tak? Abyście się wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. To, co jest cielesna pożądliwość, którą myślisz sobie, to nie chodzi tylko o to, że tam, nie wiem, cudzołóstwo i wszeteczeństwo, tak? Tu chodzi o to wszystko, co ten świat oferuje. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i tak dalej, co jest opisane. Mówi, wszystko to, co zajmuje miejsce Jezusa, które jest ważniejsze od Niego, no to mówi, to walczy przeciwko duszy. Jest walka. On nawet nie mówi o tym, że ten diabeł tak ciągle walczy z wami, tak? To mówi, diabeł to, mówi, jest pokonany. Więcej to powiem szczerze, że chyba walczy właśnie te pożądliwości cielesne, bo diabeł przychodzi, jest ojcem kłamstwa, ryczy, tak, żeby przestraszyć, żeby okłamać człowieka, włożyć go w kłamstwo, żeby myślał totalnie inaczej, ale sam sobie możesz szkodzić dużo bardziej, twoje stare ja. I mówi, co? Prowadząc, mówi, wstrzymujcie się od tych cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, prowadząc szlachetne życie. Mówi, piękne, dobre, szlachetne życie między innymi ludźmi. To jest między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Ludzie widzą, jak żyjesz. Mogą może, nie wiem, śmiać się z ciebie, o, to ten, co tam nie idzie na imprezę, bo mówi, że wierzy w Jezusa, tak, albo nie wiem, nie okłamie w pracy, no bo mówi, że wierzy w Jezusa, nie przygotuje jakichś, nie wiem, fałszywych raportów, nie powie coś tam fałszywego przeciwko komuś, nie jest jakimś tam, nie wiem, obgadującym człowiekiem i tak dalej, albo nie identyfikuje się z tym wszystkim, co ten świat oferuje, bo wierzy w Jezusa, tak. I ludzie myślą sobie, o co chodzi, tak. Ale mówi, żeby oni przyglądając się tym czynom, tak, bo to jest to, co widać. To jest to, co widać. Jak żyjesz? Bo to, w co wierzysz, to tego ludzie nie zobaczą, jeśli ty tym nie żyjesz. Tak? A jeśli mówi, to zobaczą, to będą chwalili Boga. Także, kochani, to mi tak też Jezus właśnie pokazał, że jakby nie jesteś tylko ty sam. Nie, może to nie jest tak, że wszyscy tak, wiecie, muszą i tak dalej. Różne są powołania, tak? Mówi, różne są role w kościele i tak dalej, ale od jakiegoś czasu tak Jezus też mi pokazuje, że to jest ważne, żeby być świadectwem Jezusa dla innych ludzi. Nie? I ja jeszcze nie wiem do końca, jak Jezus chce, żeby, nie wiem, w jaki sposób ja mam to robić. Ja nie mam jakoś tam dużego jakby do czynienia z ludźmi, bo ja pracuję zdalnie przez internet, ja nie chodzę do pracy, w sumie tam praktycznie nie gadam z ludźmi. A jeśli już gadamy, no to po prostu co kto robi dzisiaj w pracy, w sensie, bo to spotkania są po prostu online, że się dzwoniamy i ja robię to, ty robisz to, ty tamto. I tam nie mamy takich spotkań, że tam sobie, nie wiem, posiedzimy i sobie po prostu pogadamy tak o. Więc ja nie mam może takiego pola do popisu jak większość z was, to że jesteście w pracy i rozmawiacie z ludźmi i myślę, że dzielicie się tym, co Jezus wkłada w serce. Ale tak czy siak, jakkolwiek by kto nie miał, Pan mówi, że po to jesteśmy, tak? Żeby być, jesteśmy po to tym narodem, branym i tak dalej. To jest wszystko w duchowym znaczeniu, żeby właśnie zwiastować Jezusa. Nie zostań tylko ty, po prostu. Nie myśl tylko o sobie, bo my musimy się budować w Panu, musimy się karmić, tak? Ale po to, żeby dzielić się. Czy będziemy się dzielić tu, tak? Bo to jest też po to, żeby Kościół wzrastał, jako my już, którzy jesteśmy członkami tego domu duchowego, ale też ci, którzy nie są jeszcze wbudowani w ten dom duchowy, oni potrzebują nawet bardziej, bo idą na śmierć, tak? Więc po to jesteś wybranym człowiekiem, wybranym ludem, wybranym kapłaństwem królewskim i tak dalej, żebyś był błogosławieństwem dla innych. To jest to, co w sumie sedno tego przesłania. Buduj się w Jezusa, mówi, skoro se kosztowałeś, zbliżaj się do Niego, zbliżaj się do tego słowa Jezusa, które ci daje wzrost, tak? Jako te prawdziwe mleko niesfałszowane. Po co to wszystko? Po to, żebyś mógł się tym dzielić z inną osobą. Mi czasem tego brakuje, tak? Czasem człowiek tak widzi różne rzeczy, ale tak pomyśli sobie, a co ja tam będę gadał, tak? Lepiej usiądę, będę siedział cicho, bo i tak właśnie nic, co oni mi tam, co oni posłuchają, nie? I to mój błąd, bo właśnie skoro słyszę w środku, że może powinienem coś powiedzieć, to właśnie może Jezus chce coś powiedzieć, tak? Bo ja nie znam myśli tych ludzi. To co mama powiedziała też, że można ocenić ludzi, nie? Że przecież ten to na pewno nie posłucha, a ten to na pewno się nie nadaje, bo już coś tam było i tak dalej, ale ja nie wiem w sumie, nie? Skąd mam wiedzieć, o czym on będzie myślał, co będzie rozważał, jak Jezus go dotknie przez te słowo, nie? I nie tylko na gadanie, tak? Właśnie. Nie tylko gadanie, ale jak Piotr mówi, chcę, żebyście żyli szlachetnie, żeby ludzie widzieli to, a nie tylko słyszeli, że mądrze gadasz, ale w sumie nic za tym nie szło. Bo można mądrze gadać, ale można innych traktować z pogardą i poniżająco. On, Piotr tutaj też mówi dalej, że żebyście byli gotowi, kiedy ktoś zapyta was o tą podstawę waszej nadziei, abyście mogli mu powiedzieć. I tam jest też napisane, żeby to robić, jak tam słowo jest użyte. Łagodnie, tak, i z takim szacunkiem też dla innych ludzi, tak? Wiadomo, różnie bywa. czasem pan, jak wiadomo, jak ktoś jest taki, kto nie słucha już tak regularnie, no to pan czasem powie konkretniej, ale jakby zawsze to cechuje ludzi, którzy idą za Jezusem, że jest w nich miłość do innych ludzi. Ta miłość nie zawsze się objawia w tym, że po prostu się przytulamy, tak, jest zawsze tak milusio i klepiemy się po plecach, tak? Czasami to jest ratowanie ludzi ze śmierci, nie? Czasami jest po prostu tak, że no wręcz no tak ostro człowiek coś powie, no. Chociaż to trzeba być blisko Jezusa, żeby wiedzieć, jak to powiedzieć, tak? Bo łatwo swoje cielesne zachowanie, że tak powiem, użyć zamiast to, jak Jezus chce, żebyś to powiedział. Bo ktoś może później to totalnie opacznie odebrać, co powiedziałeś. Także, kochani, jesteśmy królewskim kapłaństwem po to, żeby ogłaszać, jak Jezus jest, co dla nas zrobił, dla innych, bo inni potrzebują, tak? Żebyśmy nie zostali tylko my tutaj, fajny, ekskluzywny klub, tylko są inni ludzie, którzy potrzebują.